Dzisiejsza konferencja dotyczy siódmego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I w innym tłumaczeniu, błogosławieni pokój czyniący. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój i błogosławieni pokój czyniący. Czy ja mogę prosić o moje schodki, Marku? O, dziękuję. Kochani, przeszliśmy, kto oczywiście korzystał ze strony internetowej, przez wszystkie błogosławieństwa, przez wszystkie sześć poprzednich. I kiedy przygotowywałam tę konferencję, odkryłam nowe rzeczy, z którymi chciałabym się najpierw podzielić, zanim będę mówić o tym siódmym. Ponieważ błogosławieństwa są streszczeniem tak naprawdę kazania na górze w Ewangelii według świętego Mateusza, a z kolei kazanie na górze jest taką jakby konstytucją Ewangelii. To jest taka kwintesencja, a błogosławieństwa są taką samą esencją. I chciałabym dzisiaj przedstawić wam troszkę inną wizję tych błogosławieństw. Czyli błogosławieni ubodzy w duchu. Stajemy się ubodzy w duchu, kiedy zdajemy sobie sprawę z naszej nędzy i z tego, że grzech oddzielił nas od łaski, od Boga i że nic sobą nie reprezentujemy bez Boga, jesteśmy niczym. I kiedy sobie to uświadamiamy, to ubóstwo w duchu staje się naszym udziałem. I wtedy, co się dzieje? Zaczynamy opłakiwać ten nasz nędzny stan, tę naszą samotność, oddzielenie od Boga. Zaczynamy żałować naszych grzechów, czyli jest to taki płacz żałobny nad naszymi grzechami. I płacz nad straconymi okazjami, nad zniszczonymi przez grzech relacjami. I wtedy jesteśmy błogosławieni. Bóg daje ogłasza błogosławieństwo nad tymi, którzy żałują, którzy płaczą. I kiedy już zdamy sobie sprawę z tej swojej nędzy, z tego, że wiele w życiu zmarnowaliśmy, że grzech wiele w naszym życiu zniszczył, stajemy się cisi, stajemy się jakby pokorni wobec własnej słabości i niemocy i wobec drugiego człowieka. I tutaj, żebyście nie zasnęli, to się na przykład może objawiać, jak już tak pokorni się staniemy, zobaczymy taką prawdę o sobie, dowiemy się, że nie jesteśmy ani tak dobrzy, jak myśleliśmy, a może się dowiemy, że nie jesteśmy tak źli, jak myśleliśmy i zaczynamy też inaczej patrzeć na ludzi. I na przykład mężczyźni, którzy dochodzą do tego etapu, zaczynają inaczej prowadzić samochód. I jak ktoś im zajedzie drogę, już nie rzucają takiej wiązanki bluzgów, tylko spokojnie uśmiechną się, nie trąbią, tylko myślą, no to jest taki sam człowiek, taki człowiek jak ja. To po prostu jest człowiek zagubiony, taki jak ja. Czego można się spodziewać? A panie może, jeśli mają taką tendencję, przestają rozmyślać, Boże, jak ona się mogła tak ubrać? O matko, jak ona mogła mnie tak potraktować? Przestają przeżywać rzeczy, w ogóle z nimi niezwiązane. Tak naprawdę, nie nas dotyczące. I zaczynają jakoś tak tolerancyjniej, inaczej patrzeć na drugiego człowieka. I tak, kiedy już poznamy tę całą naszą nędzę i stwierdzimy, że wszyscy jesteśmy równo nędzni, dochodzimy do kolejnego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Już się dowiedzieliśmy, że świat nie ma nam nic do zaoferowania, a ewentualnie, jeśli nawet ma, to są to wszystko śmieci, rzeczy materialne, więc łakniemy Boga. U niektórych to się objawi tym, że nagle zamiast we wtorek siedzieć i oglądać, co tam leci doktora House'a, przychodzą na spotkanie modlitewne. Albo wieczorem szukają konferencji, słuchają, łakną Słowa Bożego, zaczynają, kupują sobie Biblię nową, albo odkurzają tę, która stała od pierwszej komunii świętej na półce. Łakniemy tej Bożej sprawiedliwości, łakniemy Boga. No i już na tym etapie, kiedy Bóg naprawdę zaczyna docierać do naszego serca, zdajemy sobie sprawę, że dostaliśmy za darmo miłość, że nas zbawił. Zbawił nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Stajemy się tak samo, chcemy być tacy miłosierni jak On. Skoro dostąpiliśmy tyle miłosierdzia od Boga, chcemy się Nim dzielić z innym człowiekiem, bo jest takim samym człowiekiem jak ja. I tutaj następuje kolejny schodek w tej drodze z Bogiem, Tak, widzimy, to są, one celowo są schodkami, bo to jest nasza droga do Boga, droga z Bogiem i do Boga. Przychodzi kolejne błogosławieństwo, błogosławieni czystego serca. Czystego serca, czyli tacy ludzie, którzy mają szczere uwielbienie dla Boga i to serce jest odfiltrowane z bożków. Czyste serce uwielbia tylko Stwórcę. To jest w stosunku do Boga, a w stosunku do drugiego człowieka, człowiek o czystym sercu zaczyna mieć czyste, przeźroczyste, prawdziwe relacje z drugim człowiekiem. Nie udaje, nie kłamie, nie ściemnia. Zaczyna być prawdziwy. To tyle z takiego streszczenia ostatnich tygodni. A dziś błogosławieni, którzy wprowadzają pokój według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. I co to jest takiego pokój? Może nie zostawię samego słowa pokój. Błogosławieni, którzy pokój wprowadzają, w tej kolejności chciałabym się zająć definicjami. Błogosławiony to jest człowiek szczęśliwy, ale nie tylko. Człowiek spełniony. Każdy z nas pragnie być szczęśliwy, ale już my wiemy, wszyscy jak tu siedzimy, że szczęścia poza drogą, którą Bóg nam przygotował, nie znajdziemy. Pokój z hebrajskiego szalom, który pojawia się po prostu w ogromnej ilości miejsc w Piśmie Świętym. Pokój oznacza, czyli słowo szalom nie tylko oznacza pokojowy, ale oznacza pełen, kompletny, integralny. I wreszcie słowo wprowadzający. Ci, którzy wprowadzają pokój, bądź w innym tłumaczeniu czynią pokój, to błogosławieństwo nie dotyczy osób, które pragną pokoju i chcą mieć święty spokój, albo chcą żyć ze wszystkimi w zgodzie i już. To też nie dotyczy osób, które korzystają z tego, że ktoś inny w jakiś sposób wprowadza pokój w ich środowisko. Ono dotyczy tych, którzy pokój wprowadzają czynnie. Będziemy błogosławieni, kiedy po przejściu tych wszystkich etapów nawrócenia zaczniemy czynić pokój w naszym środowisku, ale też i na skalę globalną. I na przykład, czyli wyjaśniliśmy sobie, szczęśliwi, którzy są już spełnionymi, integralnymi ludźmi i jeszcze do tego zarażają tym innych, jakby pomagają innym żyć w pokoju. Teraz tu się zgubiłam. I znajdujemy w słowie. Słuchajcie, chciałam być miłosierna i nie czytać wam tych wszystkich fragmentów, które mi się tak strasznie spodobały w Piśmie Świętym i stwierdziłam, że nie mogę ich ominąć, więc teraz zanurzymy się w Słowie Bożym dotyczącym tego błogosławieństwa i pokoju. Po pierwsze, czy kojarzy wam się takie słowo? Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki i zawrze pokój ze mną niech zawrze. Ktoś pamięta? To nasze słowo egzystencjalne na ten rok. Na samej górze strony internetowej wisi już prawie rok. Nie pamiętacie? Niedobrze. Dlatego jesteśmy jako wspólnota w tym roku zaproszeni do tego zawarcia pokoju z Bogiem, szukania pokoju. No i właśnie. Wszystko zaczyna się od pokoju we własnym sercu. Jeśli nie mamy pokoju w sercu, nie będziemy w stanie spowodować, czynić, wprowadzać tego pokoju wokół nas. Wręcz przeciwnie, człowiek taki nerwowy, zaburzony, ciągle się złoszczący, po prostu zaburza pokój drugiego człowieka. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę, skąd ten pokój pochodzi. Pokój pochodzi od księcia pokoju. Od księcia pokoju. I tak, w liście do Rzymian, w rozdziale 5. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Czyli jesteśmy zbawieni przez księcia pokoju, który w innym miejscu, w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, albowiem w Chrystusie Bóg jednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Czyli znowu, przebaczono nam i my też chcemy żyć w pokoju z drugim człowiekiem. I z dzisiaj rozważanego częściowo słowa w czasie modlitwy z Ewangelii według świętego Łukasza, jeden z pieśni Zachariasza. Dzięki litości serdecznej Boga naszego, przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, i aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Jesteśmy przez Księcia Pokoju, przez Jego zbawczą misję, wyrwani z ciemności i wprowadzeni na drogę pokoju. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, w Chrystusie, i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. To są wszystko słowa na potwierdzenie tego, skąd otrzymujemy pokój wynikający od Zbawiciela, przychodzący od Zbawiciela, wynikający z Jego zbawczej misji. Dobrze, i teraz... Zauważcie, że święty Paweł w swoich listach bardzo często zwraca się do adresatów słowem łaska wam i pokój od Boga Ojca. I tam różne są zakończenia tego pozdrowienia. Łaska wam i pokój. I nigdy nie ma zaburzonej tej kolejności. Nigdy nie ma pokój wam i łaska. Tak jakby podkreślał, że ten pokój w naszym sercu przyjdzie z łaską. Nie ma innej kolejności. Czyli Bóg nigdy wam nie powie: słuchaj, gościu, zrób ze sobą porządek, napraw swoje rodzinne relacje, zrób coś z tymi twoimi niedobrymi dziećmi, ogarnij się z twoją mową, przestań przeklinać, nie wiem, natychmiast rzucaj palenie i jak to wszystko załatwisz, to może cię przyjmę. Tak? A jest dokładnie odwrotnie. Bóg mówi: przyjdź, a ja cię przeprowadzę przez te schody, bo zbawiłem cię, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. I właśnie, łaska i pokój. Ale żeby nie było tak łatwo, niestety tak łatwo nie jest, bo ten grzech jednak mocno zaburzył nasze relacje z Bogiem, toczy się w nas duchowa walka. Toczy się walka między starym człowiekiem i nowym człowiekiem. Starą naturą, nową naturą. Chcemy wszyscy być odnowionymi ludźmi, tak? Odnowionymi w Duchu Świętym, tak się też nazywa nasza wspólnota. Ale... skoro my tego chcemy, skąd tyle niepokoju, skąd się biorą wojny? I znów znalazłam wiele słów wyjaśniających, skąd na świecie tyle niepokoju, wojen, nienawiści. W liście świętego Jakuba 4, skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Albo w innym fragmencie, w liście do Galatów 5, tam gdzie mamy owoc Ducha Świętego, jest też niestety owoc życia według ciała. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. I tutaj padają mocne słowa z ust świętego Jakuba, który mówi: co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Takie uczynki nie należą do Królestwa Bożego. A co należy do Królestwa Bożego? Uczynki z ducha. Owocem ducha jest. Na pewno wszyscy tutaj możecie wyrecytować razem ze mną. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, sama muszę, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. To w Galatów 5. Próbowałam się uczyć na pamięć i za każdym razem zapominam z powrotem. I tak. I na to wszystko przychodzi Jezus ze słowem, które dzisiaj rozważaliśmy, nie zdążyliśmy rozważyć, ale wysłuchaliśmy dwa razy. Jezus przychodzi w Ewangelii według świętego Jana. Mówi: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. I tutaj jest taki moment, kiedy możemy podjąć decyzję. Czy jeszcze nas kręci świat, czy jednak pragniemy tego szczęścia i pokoju wypływającego z tego błogosławieństwa. I powiem wam, że nie tylko decyzję podejmujemy tak, chcemy żyć według ducha, ale okazuje się, że Bóg nas powołał, abyśmy byli ambasadorami pokoju. Nie tylko korzystali sami z jego pokoju, ale byli jego ambasadorami na ziemi. I na poparcie tych słów przeczytam trzy fragmenty. One są wszystkie bardzo ważne. Najpierw z drugiego listu do Koryntian 5. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Jest zlecona posługa jednania? Nam? Nam. Wam i mi? Nam. Księdzu też. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś, znowu, przekazując słowo jednania. Nam? Wam i mi? Wszystkim? Nam. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, aby być wprowadzającym pokój. Posłannictwo Boga, bo i dostaliśmy posługę jednania i przekazał nam Bóg słowo jednania i zaprosił nas i wysłał nas. Idźcie czynić pokój, idźcie wprowadzać pokój. I jak ten pokój może wyglądać w naszej wspólnocie? Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, i to jest Ewangelia Świętego Jana 13. Będziecie się wzajemnie miłowali, czyli nie będziecie dla siebie mili, nie będziecie jątrzyć i tak dalej. To jeszcze za moment o tym. I trzeci kolejny ważny fragment to z listu do Rzymian 12. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sprawiedliwości sobie, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, i uwaga, teraz Jezus wymaga od nas czegoś heroicznego, posłuchajcie. Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głowę. Jeśli ktoś z was teraz pomyślał, nie, to nie dla mnie, to niech tak nie myśli, bo jeśli jest to napisane w Słowie Bożym, dotyczy każdego z nas. Może się tak stać, że któregoś dnia umocnieni łaską będziecie karmić i poić swoich nieprzyjaciół. Teraz pytanie dobre jest takie. Kto tak naprawdę jest tym naszym nieprzyjacielem? Chcielibyśmy powiedzieć, jakiś złośliwy sąsiad, jakiś mój krzywdzący mnie brat, mój pracodawca. Kto tak naprawdę jest naszym wrogiem? I usłyszałam genialne zdanie, które odmieniło po prostu w jednej minucie moje myślenie. To nie drugi człowiek jest twoim wrogiem. Twój bliźni nie jest twoim wrogiem. On jest w ręku twojego wroga. Twój bliźni nie jest twoim wrogiem. On jest w ręku twojego wroga. I to czynienie pokoju zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Czyli czynienie pokoju to jest rzeczywiście wprowadzanie, wyrywanie ludzi piekłu. Bo to nie drugi człowiek jest mi wrogiem. On po prostu pomylił front, albo pomylił armię, albo w ogóle jest totalnie zagubiony. Diabeł na tym korzysta. I my, traktując go źle, przyczyniamy się do, pogłębiamy jego stan żałosny. I to była najtrudniejsza rzecz, którą chciałam dzisiaj powiedzieć. Że teraz będzie tylko łatwiej. I kilka praktycznych uwag. Po pierwsze, kim jest człowiek czyniący pokój? Tutaj korzystam z materiałów, które wiele lat temu przygotowała Magdalenka jako formacja dla odnowy w Duchu Świętym, więc to już zupełnie jest prawie spisane. Człowiek czyniący pokój jest pełen akceptacji i szacunku dla bliźniego. Przekonania swoje wyraża łagodnie i z pokorą. Uczy się sztuki opanowania. Pierwszy wyciąga rękę do zgody. Nie popiera żadnych niesprawiedliwych orientacji ekonomicznych, społecznych czy politycznych. Nie narzuca innym upokarzających warunków pracy czy życia. Nie wymaga od drugiego człowieka podporządkowania, ale daje mu pełną wolność. I człowiek prawdziwie odnowiony, człowiek czyniący pokój, uwaga, nigdy nie będzie ani fanatykiem, ani rygorystą. Ile mi jeszcze wolno mówić? 2 minuty? 3. Okej. I to już jest ostatnia rzecz, taka rzeczywiście może na 3 minuty. I teraz nagadałam się o tym czynieniu pokoju, o tym, że to jest takie trudne, więc mam takie 2 praktyczne rady, już takie zupełnie duchowo-psychologiczne, praktyczne rady. Pierwsza jest taka, kiedy doznaliśmy krzywdę, znaczy kiedy jesteśmy w konkretnym konflikcie z drugą osobą, no i nie powinniśmy, tak? Święty Paweł pisze, jeśli to od was zależy, to żyjcie w zgodzie, więc co od nas zależy? I są takie 3 kroki. Co zrobić, żeby się pojednać? Bo owoc sprawiedliwości u Jakuba 3,18. Owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju, jest siany z pokojem w tych, którzy wprowadzają pokój. Czyli co człowiek sieje, to później zbiera. I tak. Czyli Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy ponad podziałami, ponad różnicami stworzyli taki nowy królewski styl. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Nowy królewski styl zachowania, traktowania drugiego człowieka. To jest takie niby wzniosłe, ale takie piękne. No wyobraźcie sobie raj na ziemi po prostu. Wszyscy wprowadzają królewski styl traktowania drugiego człowieka. I tak. Więc jeśli będziemy pogłębiać, jeśli będziemy siać to ziarno jakichś konfliktów, jątrzenia, złego słowa, to będziemy w coraz głębszych kłopotach. Otóż, w momencie, kiedy jesteśmy z kimś w konflikcie, najpierw wykonujemy pierwszy krok, czyli my podejmujemy inicjatywę, dzwonimy do osoby, zapraszamy na kawę, czy na obiad, czy na cokolwiek. Nawet jeśli wina w 95% jest po drugiej stronie. Do nas należy pierwszy krok, bo Jezus, słyszeliśmy wcześniej, zbawił nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nie czekał, aż przyjdziemy do Niego i powiemy, Jezus, zbaw nas. On nas po prostu zbawił. Za darmo. Wcale nie musieliśmy na to zasługiwać. I nie czekał też na nasze przeprosiny. I kiedy już się uda namówić kogoś na tę kawę, modlimy się o mądrość u Jakuba 1,5a. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który wszystkim daje chętnie i bez wymawiania. Nie wiem, jak się zachować tak naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć, bo tu jeszcze mi żal po prostu serce rozwala. Więc proszę Boga o mądrość i proszę o to, żeby to był właściwy moment, właściwe miejsce spotkania, o właściwe słowa, które wypowiem i właściwy sposób ich wypowiedzenia. I uwaga, teraz najtrudniejsza rzecz z tych 3 punktów. Zacznij od siebie. Czyli zacznij od przyznania się do twojej winy, nawet jeśli była jakimś marną taką przykrą odpowiedzią na ten czyjś zły uczynek w stosunku do ciebie. Zacznij od powiedzenia, źle się zachowałem, odpowiedziałem ci tak i tak, czy wyzwałem cię, czy nie wiem, obgadałem cię, cokolwiek to było. Zamiast zaczynać od mówienia, ty taki i owaki zrobiłeś mi to i to. Kiedy zaczynamy od własnej winy, naprawdę atmosfera się wygładza natychmiast. Zwykle. Czyli spróbujmy zaatakować problem, a nie drugą osobę. Jeśli będziemy przerzucać winą, to na pewno konfliktu nie rozwiążemy. To jest jedna sytuacja. Jeszcze jest taka druga, już konfliktowa, ale kiedy nie my jesteśmy bezpośrednio w konflikcie. W liście do Filipian 2 czytamy, niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Jezusie Chrystusie. Nie tylko własne sprawy, ale i innych. I wprowadzania pokoju można się nauczyć. Mogliśmy nie umieć, mogliśmy żyć w takich warunkach, gdzie pokoju w domu nie było. Mogliśmy nie mieć jakichś przyjaciół, którzy by rzeczywiście z nami rozmawiali. Tego się można nauczyć. Trzeba chcieć. I tak, posłuchaj bólu i poznaj perspektywę drugiego człowieka. Bo w każdym konflikcie trzeba się dopatrzeć bólu. Człowiek, który jest poraniony, rani innych. Tak? Pies uderzony kijem też ugryzie. A człowiek, który nie jest poraniony, po prostu nie rani innych, nie ma takiej potrzeby, nie zachodzi w nim taki proces. Czyli w każdym konflikcie trzeba się przyjrzeć, co tak naprawdę przeżywa, w jaki sposób cierpi ten człowiek. I święty Franciszek miał taką piękną modlitwę. Tak, daj Panie, abym bardziej chciał rozumieć niż być rozumiany. Czyli upodabniamy się do Chrystusa bardziej skupiając się na ludzkich zranieniach aniż na własnych. Druga sprawa, drugi punkt. Prawdę wypowiadaj taktownie, czyli prawda nas wyzwala, ale nie może być taka obcesowa, nie może być raniąca. Prawda ma być taktowna i łagodnie powiedziana. U Efezjan 4, poświadczając prawdę miłością, dorastajmy we wszystkim do Jego miary. Czyli uważamy na to, jak mówimy i nie tylko co mówimy. Bo jeśli będziemy atakować, to ktoś się będzie bronił i znowu nic dobrego z tego nie wyniknie. U Kolosan 3 słyszymy, czytamy, teraz jednak odłóżcie i wy to wszystko. Gniew, porywczość, złośliwość, znieważanie, obelżywe słowa ze swoich ust. Takie słowa są bezużyteczne i szkodliwe, takie Pan Bóg też nazywa. I punkt trzeci, właśnie napraw ten problem, napraw problem, ucz się... zajmować tylko tym problemem, a nie wszystkim dookoła, ponieważ nie ma takiej opcji, żebyśmy się we wszystkim z drugim człowiekiem zgadzali, bo jesteśmy różni. Jesteśmy tak bardzo różni, że nigdy nie będzie zgody na każdej płaszczyźnie. Ale może być pokój. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, czyli dostaną nową tożsamość. Praca domowa, sprawdź, co znaczy Twoje imię. Amen. Chwała Panu.